Kolejny wykład ksiądz profesor Henryk Skorowski wygłosi. Zapraszamy. Proszę bardzo. Tytuł tego wykładu: Naród w nauczaniu kardynała Augusta Chlonda.
Pani prezes, panie, panowie, księża, siostry, z uszanowaniem wszystkich tytułów i stanowisk. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie i podzielenie się swoimi refleksjami, które mi pani prezes zadała temat naród w nauczaniu. No powiedzmy, że to było na zasadzie dialogu. I proszę Państwa, zanim rozpocznę tą moją refleksję, ona nie przekroczy, tak jak jest w planie, 25 minut, bo mamy w świecie naukowym świadomość, że profesor nie jest w stanie profesora słuchać dłużej niż 20 minut, chyba że siebie samego, to i 5 godzin. Ale ja siebie nie będę słuchał 5 godzin, a Państwa nie chciałbym też zniechęcić do postaci kardynała Chlonda. Mój kontakt w formie wstępu, kilka uwag. Jakie są moje pierwsze relacje w ogóle z osobą kardynała Chlonda? Oczywiście nie bezpośrednie. Ja jestem dzieckiem realnego socjalizmu. Mówię to z pewną ironią, ale w 50 roku się urodziłem, a więc nie można być było obok tamtej rzeczywistości. Nam o Chlondzie nie mówiono w szkole. O takich bohaterach polskiej niepodległości nam nie mówiono. Troszeczkę w domu nam mówiono i w kościele. Ale to było bardzo, bardzo niewielkie spotkanie z kardynałem Chlondem. Ale 50 lat temu wstąpiłem do nowicjatu salezjańskiego. I to było pierwsze moje spotkanie z kardynałem Chlondem. I pamiętam do dzisiaj, proszę pozwolić, że to powiem, mianowicie pierwszy wykład z historii wielkiego naszego salezjanina, profesora Kosińskiego, dzięki któremu mamy akta Chlondiana, bo on mozolnie zbierał i był bezkrytycznie zakochany w kardynale Chlondzie. I mówił tak: otóż, moi drodzy, kardynał Chlond zwykł był mawiać: jestem kardynałem, a żyję jak zakonnik. Otóż, o niejednym zakonniku można by powiedzieć: jestem zakonnikiem, a żyję jak kardynał. To zakochanie profesora Kościńskiego w kardynale Chlondzie powodowało to, że my jako klerycy wiele rzeczy potem przepisywaliśmy i tak te akta Chlondiana powstawały. Kolejne moje miłe spotkanie to było, przez 6 lat uczyłem u księży Chrystusowców teologii moralnej. Dzisiaj mamy wybitnego księdza profesora. I ówczesny generał, niedawno zmarły, ksiądz Szymanek, zawsze do mnie mówił: stryjku. Bo jeśli Chlond był moim bratem, współbratem, salezjanin, to oni do mnie powinni mówić: stryjku. I tak zawsze mówił do mnie generał Szymanek. Proszę Państwa, ja także chciałem pisać habilitację o nauczaniu społecznym kardynała Chlonda, bo ono jest bardzo bogate. Już przechodzę do naszej kwestii. Potem jednak to się zmieniło. Ja moją refleksję podzieliłem na dwie części. W pierwszej powiem o pewnym kontekście społecznego nauczania Chlonda, bo trzeba widzieć, że jego nauczanie było bardzo bogate, to nauczanie społeczne. Chciałbym, żeby dzisiaj mój Kościół tak bardzo mocno osadzał przepowiadanie Ewangelii w kontekście społecznym, bo to jest ważne, proszę Państwa. Bo od początku istnienia chrześcijaństwa myśl społeczna Kościoła była integralnym elementem nauczania. Nie dajmy sobie wmówić, że to, co mówimy na temat rzeczywistości, że to jest politykowanie. Nie. Jeśli Jan Paweł II w Redemptor Hominis powiedział, że drogą Kościoła jest człowiek, to ten człowiek żyje w kontekście politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturowym. Nie ma innego świata. To jest nasz świat. Taki nam Pan Bóg dał i zadał. Więc jeśli chcemy pomóc człowiekowi w zbawieniu, bo drogą Kościoła jest człowiek i zbawienie, to Kościół nie może nie mówić na temat tej całej rzeczywistości społecznej. Powinniśmy być wdzięczni księdzu profesorowi Bortkiewiczowi, że w swoich felietonach w naszym dzienniku podejmuje tę problematykę. I nie bójmy się, także wy Państwo, przepowiadania Bożej prawdy w kontekście społecznym. Bo gdybyśmy człowieka wyrwali, to nasze nauczanie nie miałoby sensu, bo ono by było nieprawdziwe. A ponieważ Bóg nam dał i zadał ten świat, to mówiąc o wielkich prawdach Bożych, trzeba mówić do człowieka, który w takim świecie żyje, i trzeba analizować ten świat i poddawać także krytycznej ocenie, i to nie jest żadne politykowanie. Otóż kardynał Chląd znakomicie to rozumiał. Jego nauczanie jest bardzo bogate w tej kwestii. I tak jak powiedziałem, to jest druga uwaga i na tym skończę mój wstęp, mianowicie, że ja najpierw pokażę te główne tematy jego społecznego nauczania, tylko ich dotknę, żeby dopiero potem powiedzieć o narodzie i powiedzieć to, co w tej mojej refleksji zauważyłem jest ważne. A więc trzy kwestie ważne. Pochodzenie narodu, czym jest naród i jakie znaczenie ma naród. Trzy kwestie bardzo ważne. Ale najpierw przechodzę do tego pierwszego punktu. To, co, jakie nurty główne nauczania Chlonda były ważne w tej przestrzeni społecznej. Pierwsze, proszę Państwa, to do Was się odnosi, do nas wszystkich. Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne. Ogromnie ważne. Kardynał Chlond, a jeszcze jedną uwagę tylko zrobię, to jest moja pewna interpretacja, dlatego ja będę się odwoływał do niektórych wprost myśli Chlonda, żebyście Państwo je na swój sposób przełożyli, bo może moja interpretacja nie do końca jest właściwa. Otóż pierwszym tematem, ogromnym tematem, to jest ta troska Chlonda, żeby chrześcijanie, to co Jan Paweł II później powie, na wszystkich aeropagach współczesnego życia powinni być. Wielkie nauczanie. Pozwolę sobie przytoczyć dwa jedynie fragmenty. Pod względem moralnym katolik powinien na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach urzeczywistniać ideały etyki chrześcijańskiej. Katolicki obywatel, robotnik, urzędnik, oficer, żołnierz, poseł, senator, członek rządu nie może mieć dwóch sumień. Katolickiego dla życia prywatnego, a nie katolickiego dla spraw publicznych. Katolicy w życiu publicznym powinni stać niewzruszenie przy zasadach prawa Bożego i przyświecać przykładami wzniosłych cnót obywatelskich. Interpretujcie to Państwo na swój sposób. I jeszcze jeden fragment z tego nurtu. Kościół nie uprawia polityki, bo nie jest to jego zadanie, ale Kościół nie zakazuje katolikom udziału w polityce. Owszem, zachęca ich i wzywa do czynnego udziału w życiu państwowym. Powinni więc katolicy nie tylko iść do urny, aby do ciał ustawodawczych wybierać ludzi uczciwych i o duchu katolickim, lecz powinni wchodzić do rządów, do Sejmu, Senatu, do administracji politycznej i samorządowej. Nie będą oni tam urzędowymi przedstawicielami Kościoła, lecz obywatelami i politykami o zasadach katolickich. Niech to wystarczy. Ten nurt nauczania, żebyśmy byli zaangażowani w życie, a szczególnie państwo jako ludzie świeccy, jest ogromny. Drugi wielki temat społecznego nauczania Chlonda, ogromnie także ważny, to jest rodzina. My dzisiaj na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego mieliśmy taki wielki panel w ramach Europa Christi, właśnie dotyczący rodziny. Nie mogłem tam do końca pozostać, ale chciałem tam parę pytań też postawić, kiedy się mówiło o rodzinie, o wszystkich sprawach. I znowu jedna wypowiedź Chlonda, bo to tylko sygnalizacja. Rodzina należy do tych wartości, których bez świętokradztwa tykać nie wolno. Niech to wystarczy. To jest aksjologia. Kardynał Chlond miał na uwadze aksjologię rodziny, że rodzina jest fundamentalną wartością, w której ona jest nie tylko wspólnotą o charakterze tam socjologicznym, ale przede wszystkim etycznym. Ona jest tą, która jest przekazicielem całej kultury etyczno-społecznej. Ja czasami moim młodym ludziom mówię, że kiedy ja w 68 roku ruszyłem w świat, I mam taką nadzieję, że się nie zagubiłem. To dlatego, że ja z mojej rodziny, oczywiście z mojego kościoła, wyniosłem pewien rdzeń etyczno-społeczny, na którym budujemy swoje wartości. Rodzina i ta aksjologia rodzina była wielkim tematem społecznego nauczania. I wreszcie trzecia kwestia, żeby już dojść do narodu, to jest kwestia, szanowni państwo, państwa. Gdyby dzisiaj udostępnić list, do którego także profesor Bortkiewicz się odwołuje w ostatnim swoim felietonie w naszym dzienniku, dzisiaj by trzeba publicznie jeszcze raz udostępnić powszechnie list o chrześcijańskie zasady życia państwowego. I nic więcej. I żeby się ludzie w to zaczytali. Może nieco inne byłoby nasze życie. Pozwólcie więc państwo, że tylko jeden fragment, jeśli chodzi o państwo. Mianowicie, już, o właśnie, jednostka ludzka istniała wpierw niż państwo. I posiada swe przyrodzone prawa. Nie wolno jej w organizmie państwowym przekreślić, bo państwo nie jest celem dla siebie, ani nie jest celem człowieka, ale celem i przeznaczeniem państwa jest dobro jednostki. Czyli państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa. Wyższość zatem państwa nad obywatelem ma swoje granice tam, gdzie się kończy istotne potrzeby państwa i konieczności dobra wspólnego. Szanowni państwo, ja to tylko zasygnalizowałem, żeby państwa uświadomić, jak bogate jest nauczanie społecznych lądań. I wreszcie ten czwarty nurt, o którym chcę troszeczkę szerzej powiedzieć, to jest naród. Zwróćcie państwo uwagę, jesteśmy w okresie, dzisiaj ten rok jest jakimś wielkim naszym świętowaniem, 100 lat odzyskania niepodległości, 40 lat wyboru Jana Pawła II, na stoicie, 70 lat śmierci kardynała Chlonda. To jest wielkie nasze świętowanie i to dobrze, bo człowiek musi mieć czas świętowania. Szanowni państwo, gdyby wszystko było codziennością, to przestałoby mieć sens. Zawsze do mnie przemawia tak bardzo mocno ten cudowny tekst biblijny. Nie jestem biblistą, ale każdy z księży musiał te studia przejść i pewnie ta moja interpretacja może nie do końca jest słuszna, ale ona mi bardzo odpowiada. Proszę zwrócić uwagę, na pierwszych kartach Księgi Rodzaju jest powiedziane, że Pan Bóg po stworzeniu świata, jakakolwiek była ta forma zaistnienia, my wierzymy, że świat ma początek w Bogu. Co Pan Bóg zrobił? Usiadł i odpoczął. I co? I zobaczył, że wszystko jest dobre. Pan Bóg wiedział, że wszystko jest dobre. Ale zobaczcie, jaka to jest mądrość, że trzeba usiąść, poświętować, żeby zobaczyć dobro codzienności. Bo jeśli będziemy tylko pracowali, to będzie bez sensu. Bo my nawet nie zobaczymy wartości tego, co robimy. Trzeba usiąść, pomyśleć, odpocząć, poświętować, żeby zobaczyć ważność tego, co robimy w codzienności. Dlatego świętujmy. To świętowanie nasze dotyczy także właśnie tej odzyskanej niepodległości, czyli dotyka także narodu. Jak powiedziałem, trzy kwestie są ważne, jeśli chodzi o nauczanie Chlonda dotyczące państwa. Pierwsze to jest pochodzenie narodu. Całe nauczanie Chlonda dotyczące narodu, oczywiście to jest pewna moja interpretacja, mianowicie ono mieści się w nurcie, używając takiego już języka naszych analiz, w nurcie tak zwanych teorii narodowych. Bo my dzisiaj te wszystkie koncepcje narodu, bo mamy wiele koncepcji narodu, blokujemy w czterech takich wielkich blokach. Pierwsze to są teorie nacjonalistyczne. Że naród najwyższą wartością. Du bist nicht, dein Volk ist alles. Ty jesteś nikim, twój naród jest wszystkim. A więc najwyższa wartość, nawet wyższa niż Bóg, nie ma wyższej wartości niż naród. To jest błędna w naszej ocenie teoria narodu. Ty jesteś nikim. Twój naród jest wszystkim. I w imię tego co? Wszyscy są wrogami. Wszyscy są wrogami i wszystko, co zagraża narodowi. W tym nurcie nie mieści się myśl Chlonda. Myśl Chlonda mieści się w bloku teorii narodowych, które uznają, że naród jest wartością, że jest wartością, proszę Państwa, ale nie najwyższą. Jest sakrum, jest Bóg, są wartości wyższe niż naród, ale naród jest wartością, mocno to podkreślam. W tym nurcie, bo tam będą jeszcze później teorie mesjanistyczne, z tym naszym polskim także mesjanizmem, a już nie wspomnę o marksistowskich, bo szkoda na to czasu. Otóż myśl Chlonda dotycząca narodu mieści się w tym drugim bloku, że naród jest wartością, naród jest kategorią aksjologiczną. Skąd pochodzi naród? Naród nie pochodzi na zasadzie umowy społecznej. Nikt się z nikim nie umówił. Chlond mówi w ten sposób. Kościół bezwzględnie przyjmuje, ja powiedziałem, że będę się odwoływał do pewnych wprost słów Chlonda, żebyście Państwo to też mogli na swoją rzeczywistość przełożyć, bo może moja interpretacja niekoniecznie jest słuszna. Kościół bezwzględnie przyjmuje naród jako potrzebę przyrodzoną i jako konieczne następstwo faktu, że człowiek przez Boga stworzony ma taką, a nie inną naturę. Naród nie jest zatem czymś dowolnym, ale warunkiem naturalnego rozwoju ludzkości, która bez tej instytucji narodu nie mogłaby osiągnąć swych przeznaczeń ziemskich i popadałaby w nieopisany chaos. Koniec cytatu kardynała Chlonda. Proszę Państwa, żeby zrozumieć tę myśl, trzeba sięgnąć do koncepcji człowieka, tej naszej chrześcijańskiej, bo to znowu wielki temat. My dzisiaj żyjemy w świecie tysiąca definicji człowieka, z którymi także profesor Bortkiewicz polemizuje niekiedy w swoich felietonach, bo on nawet nie wie, że ja czytam je dokładnie. Prawda? Jak będziemy mieli czas, to będziemy porozmawiali. Mianowicie, my żyjemy w koncepcji, że to człowiek istota ekonomiczna, to istota płciowa, to istota myśląca i tysiące definicji, która jest prawdziwa. Pewnie każda gdzieś tam dotyka prawdy. Ale przecież my jesteśmy ludźmi wiary. Nam najwięcej powiedział o nas Bóg. Że nie jestem owocem ślepego przypadku, że nie jestem tylko kawałkiem materii, która się rozsypie, że nie jestem jednym z przedmiotów świata, którym można manipulować i jak już jest zużyty, go wyrzucić. Mówi mi o pękniętej kondycji moralnej, dlaczego potrafię także być zły i grzeszyć. Mówi mi o człowieczeństwie zrehabilitowanym w Chrystusie i tak dalej, i tak dalej. To jest ta piękna koncepcja człowieka. Dlaczego ja ją tu przypominam? Bo żeby zrozumieć pochodzenia, że naród jest instytucją prawa naturalnego, to trzeba dotknąć właśnie człowieka, który jest bytem dynamicznym i który jest ciągle w przestrzeni rozwoju. Jeśli ja mam się rozwijać integralnie, to muszę mieć świat wartości. Bo dzięki wartościom człowiek się rozwija. Wartości intelektualne, wartości duchowe, wartości etyczne, wartości społeczne. Bez wartości nie będziemy się rozwijali. Nasz profesor z Kulu, bo ja też pierwsze swoje magisterium robiłem na Kulu, profesor Witek napisał, że żyć bez wartości to tak jak płynąć statkiem w nocy bez przyrządów nawigacyjnych z nadzieją, że się uda. Nie uda się. Nawet szans nie ma. Trzeba przyjąć jakiś system wartości. Oto człowiek jest istotą w tym zamyśle Boga dynamiczną. Człowiek musi się rozwijać. Jeśli mam się rozwijać, to muszę mieć świat wartości. A kto jest w stanie zapewnić wartości? Poszczególne byty społeczne. I jednym z takich bytów naturalnie potrzebnych człowiekowi jest właśnie naród. Naród jest tym bytem, który poprzez swoją kulturę, o czym za chwilę będę mówił, dostarcza całokształt wartości, dzięki którym człowiek się rozwija. I to jest właśnie ta myśl fundamentalna Chlonda, że naród, podobnie zresztą jak państwo, podobnie jak rodzina, tu wspomniane przez, one wszystkie są instytucjami, jeśli można użyć takiego języka prawa naturalnego. Nasza natura. Taka właśnie, taka nam przez Boga dana, ta natura domaga się istnienia takich bytów społecznych, które będą nam te wartości zapewniały. Druga kwestia to jest rozumienie narodu. My nie znajdziemy ścisłej definicji narodu u Chlonda, ale moje analizy i tych, którzy się zajmują myślą społeczną Chlonda, pozwolą na pewno odkryć dwa istotne elementy, które konstytuują pojęcie narodu. Dla Chlonda naród to są przede wszystkim ludzie, czyli to jest wspólnota, to jest społeczność. I znowu pozwolę sobie odwołać do jego słów. W pojęciu chrześcijańskim naród nie powstaje na grobach jednostek, lecz składa się z żywych, świadomych osób jako społeczność, która się swym członkom nie przeciwstawia, ale dla ich dobra istnieje. Nie jest on zatem antytezą jednostki, lecz uzupełnieniem jej prywatnego bytu, bo jakikolwiek przynależność do narodu powoduje pewne umniejszenie swobody osobistej i nakłada pewne obowiązki, daje jednak człowiekowi takie możliwości rozwoju i zapewnia mu takie korzyści, jakie poza narodem nie byłyby do osiągnięcia. Dwie kwestie mnie w tym cytacie uderzają. Pierwsza, bo do drugiej wrócę, że to jest ta społeczność, która daje człowiekowi szansę rozwoju, bo gdyby nie naród, to prawdopodobnie ten nasz rozwój byłby ogromnie poszczerbiony. Ale to, co mnie tutaj interesuje, że naród to są ludzie, to jest społeczność. Szanowni Państwo, my znowu dotykamy fundamentalnej myśli nauki społecznej Kościoła. Tam, gdzie są ludzie, tam nie ma zbiorowiska. My jako ludzie nie tworzymy zbiorowiska. My zawsze tworzymy wspólnoty. Bo zbiorowisko mogą mrówki tworzyć, ale człowiek zawsze tworzy wspólnotę, bo ta wspólnota to jest zawsze zjednoczenie ludzi dla wspólnego działania. Wspólne nie oznacza to samo, tylko wspólnego działania, by osiągnąć jakiś cel. Każda społeczność, którą tworzy człowiek, jest wspólnotą, która osiąga jakiś cel. Czy to będzie społeczność uniwersytecka, czy to będzie rodzina, czy to będzie naród, czy to będzie państwo, czy to będzie społeczność zawodowa i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, a więc podkreśla, że naród jest wspólnotą, ale tam w jego tekstach znajdziemy do określenia. To nie jest jakakolwiek społeczność, to jest wspólnota, która wyrosła na jednym pniu etnicznym. Na jednym pniu etnicznym. To nie znaczy dzisiaj, że naród musi być jednorodny, ale wyrasta na jednym pniu etnicznym i ma poczucie swojej tożsamości. Tak definiuje Chlond wspólnotę narodową. Mieć poczucie swojej tożsamości to znaczy mieć poczucie my. To właśnie poczucie my. To poczucie my to jest to, co byśmy nazwali pewnym, dzisiaj tak przy takich głębszych analizach naukowych, my to nazywamy, że poczucie własnej tożsamości, co jest ogromnie ważne w świecie dzisiejszym. Bo to, co jest niebezpieczeństwem świata dzisiejszego, że część ludzi nie ma poczucia swojej tożsamości. A my musimy się określać. Ja o sobie na przykład, przepraszam, że o sobie mówię nie tylko Polak, mówię Kaszuba. Dookreślam się? Nie tylko mówię profesor, ale profesor UKSW. Szukam tej społeczności, która mnie dookreśla. Nie tylko mówię o sobie ksiądz. Moją tożsamość kształtuje salezjańskość, czyli ja wśród księży szukam, każdy szuka tej przestrzeni społecznej, która go dookreśla. A więc naród będzie miał poczucie swojej tożsamości, to jest poczucie przynależności. Bardzo się boję ludzi, którzy nie mają poczucia przynależności, to są tak zwani jeźdźcy znikąd. Bardzo łatwo nimi manipulować i bardzo łatwo ich wyrzucić na margines życia, bo człowiek, który ma poczucie, kim jest, to jest właśnie poczucie tożsamości, to jest jednostka zawsze silna, w jakiejkolwiek znajdzie się przestrzeni społeczno-kulturowej. A więc dla Chlonda to jest nie tylko tam ileś osób, tylko to jest wspólnota. Wspólnota wyrosła na jednym pniu etnicznym, wspólnota, która ma poczucie własnej tożsamości. Drugim elementem, która jest solidarna w tym poczuciu swojej tożsamości. Piękne są słowa, jeszcze odwracam do tej wspólnoty, do nas, do każdego z nas skierowane. Warto sobie to zapamiętać. Pamiętaj, że jesteś listkiem tego wielkiego drzewa, któremu na imię naród polski. to by sobie trzeba gdzieś właśnie powiesić. Pamiętaj, że jesteś listkiem, ale czego? Tego wielkiego, wielkiego drzewa, któremu na imię naród polski. To jest właśnie to poczucie tożsamości, które się ma. Drugim elementem, który bardzo mocno konstytuuje pojęcie dla Chlonda, to jest, szanowni państwo, kultura. To jest też dzisiaj walka o kulturę, o wolność kultury. My mówimy o niepodległości. Kultura może być zniewolona. Otóż Jan Paweł II to później też powtórzy, bo to nie bierze się znikąd. Jan Paweł powie, że naród żyje z kultury i że kultura jest spoiwem narodu. Bo my tę myśl, którą przedstawił wcześniej ksiądz wicepostulator, że gdzieś ten szereg wielkich naszych bohaterów, Chląd, Wyszyński, Jan Paweł II, my to widzimy w pewnym całościowym kontekście, prawda? Otóż kultura. Czym jest kultura dla kardynała Chlonda? Jest odbiciem duszy narodu. Proszę państwa, kultura, i nie dajmy sobie tego wmówić, przekażmy to też młodym pokoleniom, kultura nie jest anonimowym produktem. Kultura ma swój podmiot. Tym podmiotem kultury jest zawsze człowiek. Jeśli mówimy o kulturze narodowej, to podmiotem jest naród. Żyjąc, tworząc, pozostawia duszę swoją właśnie w tym, co stworzył. Profesor Pasier, trochę przeskakuję, ale chcę to też podkreślić. Profesor Pasier, kiedy mówił o kulturze, mówił o kulturze Kaszub. Ja też jestem Kaszubą, ale to można odnieść też do kultury narodowej. Ja ten tekst zacytuję z pamięci, niedokładnie, ale ten tekst można sobie interpretować na swój sposób. Powiedział tak, to jest ta kultura, która mnie nauczyła, że się nie pluje do wody, że się gniazda bocianiego nie niszczy. To jest kultura, która mnie nauczyła, że się chleba nie rzuca na ziemię. Kultura, która mnie nauczyła, w jakiego świętego wyjść w pole, w jakiego siać, w jakiego zbierać. Nie musieli spikerzy telewizyjni o tym przypominać. To jest kultura, która mnie nauczyła, jak napisać list, jak się oświadczyć. No myśmy akurat, nam się nie udało oświadczyć, prawda? Ale kultura, która nauczyła mnie, jak się przygotować na śmierć, na wszystko w życiu. Za jedną cenę, pisał profesor Pasier, wielki profesor naszej uczelni, za cenę posłuszeństwa kulturze. Tylko, że to była kultura na miarę wielkości człowieka. To nie był moloch. To była kultura, bo ona nosiła ducha tej ziemi, tych ludzi. Rozumiecie państwo? Mówię o tym, co Chlond także podkreślał właśnie, bo za chwilę powiem o tych wartościach. Ona była odbiciem duszy wspólnoty, w tym wypadku wspólnoty narodowej. Kultura, która uczyła. I właśnie to, jeszcze raz to moje odwołanie, że kiedy ruszyłem w świat, to mam nadzieję, że właśnie wyniosłem ten rdzeń kultury, który pozwolał mi przetrwać. I teraz Chlond pokazuje, że to nie jest ta kultura zbiorowiskiem różnych elementów. To jest jedność, gdzie można wymienić pewne warstwy. Bardzo ważną warstwą tej kultury jest element religijny, związany z sakrum, z Bogiem. Piękny jest jego tekst w stwierdzeniu: za Chrystusem opowiedzieliśmy się przed 10 wiekami i przez 10 wieków walczyliśmy z barbarzyństwem. Z kulturą chrześcijańską sprzęgliśmy ducha dziejów naszych. Dzisiaj, kiedy kraj w okowach barbarii, Polska w to nowe przedsięwzięcie swej wolności znaczy swą nieodwołalną decyzją wiekową, nowym zwrotem do Boga. On pokazuje sakrum kultury. W kulturze jest sakrum. W kulturze jest ten element świętości bardzo istotny, który nam porusza jak gdyby te najbardziej nasze wewnętrzne, intymne sfery tej naszej relacji do Boga. I nie bójmy się tego elementu sakrum w kulturze. Ja miałem w ramach Europa Christi w poniedziałek wykład, co chrześcijaństwo wniosło w kulturę etyczną Europy. Można by powiedzieć, co chrześcijaństwo wniosło w kulturę mojego narodu. Zwróćcie państwo uwagę, że kiedy kardynał Wyszyński, to są jego słowa, gdzieś tam przeze mnie odnalezione. Jesteśmy tu właśnie, gdzie także on był. Mianowicie mówił tak, że kiedy chrześcijaństwo z tą swoją kulturą chrześcijańską stawiało pierwsze kroki na brukach Rzymu, tak mówił Wyszyński, tym imperium rządzili albo wariaci, albo tyrani. Wystarczy przypomnieć Tyberiusza i Nerona. To byli albo wariaci, albo tyrani. I co? I chrześcijaństwo wykreowało nowych bohaterów. Dzięki temu elementowi sakrum. Ojciec Kolbe, Matka Teresa, święty Jan Paweł II, to nie są wariaci ani tyrani. To są szaleńcy, ale Bożej miłości. Czyli można przez element chrześcijański wykreować. Istotnym elementem tej kultury narodu, tej duszy, jest to, co można nazwać kulturą etyczną, czyli etosem, czyli systemem wartości etyczno-społecznych. Kolejnym elementem bardzo ważnym, ponieważ mój czas się zbliża do końca, jest także w kulturze to, co nazywamy dziejami. Dzieje to nie są czyste fakty historyczne. Dzieje to są fakty historyczne, które nawet mogą być mitologizowane. One są nośnikiem pewnego systemu wartości, proszę Państwa. Pamiętam, bo drugą szkołą w tym realnym socjalizmie, oprócz szkoły, które kończyliśmy, była szkoła w domu. Gdzie ja się uczyłem o Monte Cassino, o Katyniu? W domu się uczyłem. I pamiętam, jak pierwszy raz stanąłem na Monte Cassino i przewodnik z taką sobie tam bezkrytycznym podejściem. A po co to było zdobywać? Po co tu tyle ludzi zginęło, że można było płynąć morzem? To mi się świat zachwiał. Bo ja byłem uczony, że dzieje, nawet jeśli są mitologizowane, to jest cała kategoria aksjologiczna. A po co my dyskutujemy, czy powstanie warszawskie miało sens? To jest symbol. To jest ogromny ciężar aksjologiczny. Niech sobie tam dyskutują. Mnie w tej dyskusji to w ogóle nie obchodzi, bo ja jestem zachwycony, kiedy 1 sierpnia widzę, jak Warszawa czci swoich bohaterów, bo to jest aksjologia. Czyli w tej kulturze jest nie tylko element religijny dla Chlonda, nie tylko etos, czyli etyka, czyli postawy, te, które są, ale także dzieje, te dzieje, które często są mitologizowane. Piękny jest jego tekst, radiowe polskie zaduszki, w którym między innymi czytamy te słowa. Pierwsza zmianka należy się rycerzom, bo mówi o tych dziejach. Szafowali swą krwią szczodrze, bo ojczyznę mieli w cenie. Z nabożeństwem religijnym piła Polska krew swych rycerzy. Po wzmiance o rycerzach wspomnienie o bezbronnych męczennikach. Padli z dala od pól bitewnych. Umarli śmiercią wojenną na przekór prawom wojny. Zginęli od siły zbrojnej lub niezbrojnej. Polegli wbrew zasadom cywilizacji tam, gdzie mieli prawo do bezpiecznego życia. Może nigdy Polska nie zdoła wpisać do martyrologii narodowej imion tych męczenników. W narodowej świątnicy śpią bohaterowie oręża i nieorężni męczennicy. Znani czy bezimienni żyć będą bezkreśnie we wspomnieniach narodu. Widzimy naszych bohaterów i męczenników także w doczesności. Piękny tekst, który pokazuje dzieje jako istotny element kultury. Szanowni Państwo, mój czas zbliża się do końca. Potem, czyli naród dla Chlonda to jest wspólnota, która żyjąc tworzy kulturę. Wspólnota i kultura. Te dwa elementy konstytuują pojęcie narodu. I teraz zarówno wspólnota, i to już będzie ostatnia moja myśl, jak i jednocześnie kultura jest wielkim nośnikiem wartości. I co te wartości dają? I to jest ten trzeci element w odniesieniu do narody, że naród jest kategorią aksjologiczną, czyli wartością. To są wartości, które uczą. Bo gdzie się człowiek uczył od początku? Poprzez kulturę swojego narodu. To go wspólnota uczyła. To nas rodzice uczyli, nasi nauczyciele nas uczyli. To nas wspólnota narodowa uczyła. To jest system wartości, który wychowuje człowieka. To, co wspominałem, ten tekst Pasierba, że człowiek wiedział, człowiek wie. Jak dzisiaj patrzę z tym wielkim uczuciem na moją babcię, którą wtedy postrzegaliśmy jako terrorystkę największą, bo ona nas gnała do kościoła 8 kilometrów, jak wakacje były. Nie było, zmiłuj się. To była babcia, która 3 dni się nami cieszyła, a potem na jagody, zbierać jagody i zarabiać. Terrorystka. A dzisiaj to jest moja kochana babcia, to ją wspominam już tylko, bo ona nas wychowywała, że są rzeczy święte, są rzeczy ważne i są rzeczy mniej ważne. To jest siła. I wreszcie ten naród przez ten system wartości, które tworzy wspólnota i kultura, zakorzenia człowieka. Daje poczucie jego tożsamości. Dzięki tym wartościom nie jesteśmy jeść sami znikąd, tylko mamy poczucie swojej dumy narodowej. Dziękuję bardzo.